Chciałbym mówić dzisiaj o Jerozolimie, o naszej Jerozolimie. Nie o tej dalekiej Jerozolimie w Izraelu, ale o naszej osobistej Jerozolimie w naszym życiu. O tym chciałbym mówić. I zacznę taką historią śmieszną o dwóch myśliwych, że dwaj myśliwi zobaczyli na niebie lecące na północ dzikie gęsi. Jeden z nich załadował strzelbę i powiedział do swojego kolegi też myśliwego: jeśli trafię jakąś gęś, ugotuję ją i zjemy sobie dobry posiłek. Na co drugi myśliwy mówi: tak, chyba żartujesz. Dzikich gęsi nie je się gotując, ich tylko trzeba je upiec. Nie mam zamiaru jeść żadnej gęsi gotowanej. Więc odłożył tą strzelbę i zaczęli dyskutować, czy lepiej ją ugotować, czy ją upiec. W końcu stwierdzili, że jak już spadnie ta gęś na ziemię, to przedzielą ją na pół, jedną ugotują, a drugą upieką. Ale kiedy sięgnął po strzelbę i zerknął na niebo, gęsi już dawno odleciały. Nie czekały do końca sporu. Czasami w życiu osób wierzących dzieje się bardzo podobnie jak w życiu tych dwóch myśliwych, którzy po prostu zamiast najpierw upolować gęś, a później dyskutować, to odwracają kolejność. I zdarza się tak, że osoba wierząca rozmawia z drugą wierzącą o swoim niewierzącym kuzynie. I mówi tak: słuchaj, mam takiego kuzyna, którego ty zresztą znasz, Marek ma na imię. Słuchaj, tak od pewnego czasu zastanawiam się, do jakiej służby on w naszej kościele by najlepiej pasował, ten mój kuzyn. Bo on jest taki bardzo intelektualista, ale też jest uzdolniony bardzo muzycznie. No i wiesz, bardzo kocha dzieci. I mam taki dylemat, do jakiej służby w naszym kościele ten mój kuzyn Marek najlepiej by pasował. Na co ten drugi znajomy wierzący mówi: słuchaj, no ale przecież twój kuzyn Marek jest w ogóle niewierzący. Mówiłeś mu o Jezusie Chrystusie? No nie, jeszcze nie mówiłem, bo wiesz, że jestem bardzo zapracowany, zaganiany i nie mam kiedy mu powiedzieć o Jezusie Chrystusie, ale mój problem polega na tym, że kiedy on się już nawróci, to do jakiej służby najlepiej by pasował w naszym kościele? I słuchajcie, to jest dokładnie to samo, co z tymi dzikimi kaczkami czy gęsiami. Kuzyn jest jeszcze nienawrócony, ale ta osoba się już zastanawia, do której służby w naszym kościele najlepiej by pasował, bo kocha bardzo dzieci, jest uzdolniony muzycznie i jest bardzo dobrym intelektualistą i może by fajnie głosił kazania. Znamy ten fragment z końcówki Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, te dwa takie szczególne dwa wersety. Werset 18, jeśli mamy Biblię, to dobrze jakbyśmy sobie zerknęli, chociaż tak jak mówię, tekst jest bardzo dobrze nam znany, że kiedy Jezus przed swoim odejściem do nieba spotkał się ze swoją jedenastką uczniów, to w wersecie 18, 28 rozdziału mówi do nich tak. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. To ja mam władzę. Mogę wszystko. Rozumiecie, chłopaki? Ja mogę dzisiaj wszystko. I w tym 19 wersecie, zwracając się do nich, powiedział tak: dlatego skoro ja mogę wszystko, a ja obiecuję, że będę z wami, wyruszywszy więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. No bardzo dobrze nam znany werset. Skoro ja mogę wszystko, a ja obiecuję, że będę z wami, to już jest werset 20. Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. To weźcie się, ruszcie i zacznijcie głosić innym Ewangelię. Po prostu czyńcie innych uczniami, czyli nauczcie ludzi, jak mają naśladować mnie. I wiecie, za każdym razem wielu wierzących, z którymi rozmawiałem i rozmawiam w Polsce, kiedy rozmawiamy o tym wersecie, to bardzo często osoba wierząca, kiedy czyta ten werset, to myśli o tym, że należy spakować się, wyjechać do Afryki i głosić poganom. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami. No to znaczy, że trzeba wyjechać do Afryki i czynić pogan uczniami Jezusa Chrystusa. Mało tego, bardzo wiele osób wierzących woli wyjechać daleko od domu, żeby głosić Jezusa poganom. Bo bardzo często wcale nie chodzi o głoszenie Jezusa Chrystusa. kiedy poznawałem młodych ludzi, którzy chcieli jechać do Afryki albo do Japonii, byle dalej od Polski, to bardzo często wcale nie chodzi o głoszenie Jezusa. Ludzie bardzo często jadą do Afryki po to, żeby być w egzotycznym kraju, zrobić sobie fajne fotki, trochę pomodlić się o tubylców, wykopać jakąś studnię, rozdać paczki dzieciom, a później taka osoba do końca życia opowiada, że jest misjonarzem z Afryki. I znam takich ludzi, którzy byli raz w Afryce albo byli w jakimś egzotycznym kraju, pokazują niesamowite zdjęcia i mówią, ja jestem misjonarzem z Afryki. Ale czy tak naprawdę te osoby kochają tych ludzi z Afryki, czy z Azji, czy z Japonii? Czy bardzo często, czy taka osoba zadaje sobie pytanie, a co gdyby Chrystus powiedział mi, że mam tam zostać na zawsze? Bo wiecie, kiedy człowiek kogoś kocha, to jest w stanie zostawić swój dom rodzinny, swój kraj i po prostu wyjechać. Jak byliśmy z Hanią Szprinę w tym kościele zaprzyjaźnionym, to pastor, który już teraz już nie prowadzi ten pastor tego kościoła, ale młody chłopak, który w jednym seminarium był z dziewczyną z Niemiec, w Kanadzie, Kanadyjczyk, i się w niej zakochał. A ona powiedziała do niego tak, ale ja, chłopie, wracam do Niemiec. To jest mój kraj, ja kocham tych ludzi. A on mówi, to ja jadę z tobą. I prowadził ten kościół przez wiele lat. Bardzo często człowiek jedzie gdzieś, głosić Jezusa bardzo daleko, ale wcale nie ma w sercu miłości do tych ludzi. Bardzo często tu chodzi o zdjęcia, tu chodzi o to, żeby się później chwalić. Znam historię, już nie będę podawał wam, o kogo chodzi, ale słyszałem historię kilku polskich pastorów, to jest bardzo zabawna historia, którzy wpadli na pomysł, że pojadą do pewnego kraju w Afryce, gdzie jest straszna bieda i susza. Same bilety kosztowały majątek, bo trzeba było lecieć do Londynu, z Londynu gdzieś tam, przesiadać się kilka razy. To były olbrzymie koszty, oni całą grupą polecieli. Bo mieli takiego pomysłu, jak to Cornel mówi, że polecą do tego kraju, wynajmą samochód na lotnisku, pojadą do najbiedniejszej wioski, kupią łopaty i wykopią im studnie. I tak zrobili. Pojechali do wioski, zaczęli kopać dół, dokopali się prawie do wody i przyszła starszyzna tej wioski, starsi ludzie, którzy rządzili tą wioską, tacy staruszkowie. I przez tłumacza, bo mieli tłumacza ze sobą, no bo się obawiali jakichś złych relacji, pytają się, co wy robicie? A oni mówią z uśmiechem na twarzy, kopiemy dla was studnie. Na co starszyzna wioski mówi tak, a czy my was o to prosiliśmy? A oni, nie, ale to miała być niespodzianka. Na co starszyzna mówi, ale my nie chcemy tej studni. Słuchajcie, w wiosce nie było ani jednej studni, i kobiety i dzieci, bo w Afryce kobiety i dzieci odpowiadają za noszenie wody, chodzili 5 kilometrów do pewnego źródełka za wioskę i codziennie tak drałowali po kilka razy. Po 5 kilometrów w jedną i z powrotem, czyli 10. A oni chcieli im wykopać studnię w środku wioski. I starszyzna mówi, czy my was o to prosiliśmy? Oni nie, ale to miała być niespodzianka. A starszyzna mówi, kiedy już wykopiecie tą studnię, już pojedziecie do swojego kraju, to my wszyscy mieszkańcy tej wioski z powrotem zasypiemy tą studnię. Na co Polacy, pastorzy, bo to byli sami pastorzy, zrobili wielkie oczy, mówią, ale jak to? Przecież wy nie macie wody, łazicie tak daleko. Na co starszyzna mówi tak, bo kiedy wy nam wykopiecie studnię, a nasza wioska jest jedną z najbiedniejszych w naszym kraju, to nasze ministerstwo, urzędnik, skreśli naszą wioskę z pomocy humanitarnej, bo będziemy mieli już bieżącą wodę. Więc jak wy wyjedziecie, to my zakopiemy tą studnię. Śmieszna historia, ale prawdziwa. Nie wiem, czy dokończyli tą studnię, czy wyleźli z tego rowu i sami zasypali. Oni powiedzieli, ci starsi wodzowie tej wioski mówią, my nie chcemy tej studni, rozumiecie? Bardzo często tak jest w życiu wielu wierzących ludzi, którzy mają pomysły, jak to Cornel mówi, pojechać gdzieś i głosić Ewangelię. Ale pytanie, czy Bóg cię tam wysłał, Jezus Chrystus? Czy Jezus chce, żebyś jechał tak daleko i głosił Jezusa poganom? Bardzo często jest tak, że osoby wierzące, które nie radzą się duchowo Jezusa i nie radzą sobie duchowo w swoim kościele w Polsce, w którym są, i nie mają najlepszych relacji we własnym kościele, nagle odczuwają powołanie do Afryki. I znam masę takich historii z Polski. Że jak człowiek sobie nie radzi duchowo w swoim kościele, nigdy nikogo do Chrystusa w Polsce nie przeprowadził, to jest to idealny kandydat do wyjazdu do Afryki. Mam wycinek z gazety, kiedy, chyba o tym już raz wspominałem, mam wycinek z gazety, kiedy młoda grupa z Polski podjęła decyzję, że wyjedzie na Ukrainę zawieźć pomoc humanitarną do biednych wiosek i głosić tam Jezusa. I na koniec tego artykułu, to była duża grupa, około 15 osób, było napisane i kilku misjonarzy, którzy pojechało na Ukrainę, nawróciło się. To tak jakbyś poszedł do dentysty, który leczy ci zęba i po wyleczeniu zęba ten ktoś się uśmiecha na fotelu, ten dentysta i mówi: tak, dziękuję, że pani przyszła wyleczyć do mnie zęba. A ty mówisz: dlaczego? Bo to jest pierwszy ząb, który ja leczę w swoim życiu, ja się dopiero uczę. To tak to właśnie jest, kiedy ktoś jedzie gdzieś, nazywa się misjonarzem, a później czytam w gazecie, że tych kilku misjonarzy się nawróciło. To jaki z niego misjonarz? I to jest też prawdziwa historia z Polski. Bardzo często jest tak, że ktoś ledwo kończy 18 lat, dostaje dowód, dostaje paszport i już odczuwa, to jest kolejna prawdziwa historia z Polski, o dwóch dziewczynach, które kończąc 18 lat zdecydowały, że one będą misjonarkami w Japonii. Ponieważ jedna z nich była córką bardzo znanego pastora w Polsce, a druga jej najlepszą przyjaciółką, więc bardzo duży kościół i kilka innych kościołów zaczęły zbierać olbrzymie ilości pieniędzy, bo jak wrócicie do domu, to weźcie sobie w internet, wpiszcie, ile kosztuje przelot do Japonii. Do Izraela niedawno kosztował 2000, do Japonii to jest 4000 czy więcej. Kościoły zaczynają zbierać pieniądze na przelot, na pobyt, na wszystko. Dlaczego? Bo te dwie dziewczyny to są misjonarki do Japonii. Kiedy znam jedną z tych dziewczyn, kiedy o tym usłyszałem, to po prostu nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Ledwo skończyło 18 lat, ledwo wyrobiły sobie paszport i miały dziewczyny pomysła lecieć jak najdalej od Polski. Japonia to bardzo ciekawy kraj, taki egzotyczny i mało znany. I bardzo często nawet pastorzy i całe kościoły dają się wciągać w tą zabawę, bo to jest zabawa dla dzieci. A zabawa ma tytuł: udajemy misjonarzy. Udajemy, że jedziemy gdzieś daleko, żeby głosić Jezusa Chrystusa ludziom. Ale to jest taka zabawa. Wystarczy tylko być córką albo synem kogoś bardzo znanego. Jeśli ktoś nie umie przyprowadzić w swoim mieście Polaka do Jezusa, to naprawdę wyrośnie z niego wybitny misjonarz. Nasz król Jezus Chrystus ustanowił zupełnie inną ścieżkę kariery i dojścia do bycia misjonarzem. I chciałem wam pokazać, że to, co Jezus nauczał, było zupełnie coś innego. Jezus nigdy w życiu nie powołał kogoś i powiedział: jesteś misjonarzem. Kiedy powołał tych 12 i powiedział: będziecie moimi apostołami, to poświęcił 3,5 roku, żeby ich szkolić. A wiecie dobrze, że kiedy go aresztowali i ukrzyżowali, to ilu z nich naprawdę stało przy nim jako apostołowie, którzy się niczego nie boją, bo apostoł się niczego nie boi, jest gotów. Żaden, tylko Jan został w zasadzie pod krzyżem. Wszyscy dali drapaka. Poświęcił na to 3,5 roku na szkolenie i można powiedzieć, że w pewnym sensie poniósł porażkę. Nie. Wyrzuty sumienia, które oni mieli, a później zmartwychwstanie Chrystusa sprawiło, że oni po prostu stali się zupełnie kimś innym. Ale jakieś wstrząsające wydarzenie. I kiedy patrzy się na historię wielu ludzi w Biblii i znam historię z książek misyjnych, to bardzo często misjonarz stawał się naprawdę twardzielem, kiedy wydarzyła się jakaś tragedia. Na przykład taki film Ostrze włóczni o amerykańskich misjonarzach, którzy w Ameryce Południowej pojechali głosić Ewangelię ludożercom. I ludożercy ich zabili i zjedli. Kiedy ich dzieci dorosły, ich synowie i córki pojechali do tego samego kraju, do tych samych wiosek. I w tych wioskach zewangelizowali te wioski i starszymi zboru, starszymi w tych wioskach są ci, którzy mordowali ich ojców. Niesamowita historia. Ale bardzo często, żeby zostać misjonarzem, to trzeba się poddać temu, co Chrystus ustanowił, pewną ścieżkę. Kiedy otwieracie sobie Dzieje Apostolskie, 7 i 8 werset, 1 rozdział, 7 i 8 werset, czytamy taką rzecz. Tutaj Chrystus, pierwszy rozdział zaczyna się od tego, że Jezus zgromadza znowu apostołów i na ich oczach zostaje zabrany do nieba. Ale zanim odleciał do nieba, powiedział do nich takie dwie rzeczy. 7 werset mówi coś takiego. Nie wasza to rzecz znać czasy. Bo oni go pytają, kiedy będzie państwo Izrael niepodległe, że wygonimy Rzymian. A Jezus mówi, to nie jest wasza rzecz znać przyszłość. Znać czasy i chwile, które Ojciec umieścił sobie we własnej władzy. To nie jest ten czas, żebyście wiedzieli, kiedy co się stanie. I 8 werset jest bardzo tutaj dla nas istotny w tym, co dzisiaj mówimy. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Jezus mówi, macie zostać w Jerozolimie, stąpi na was moc Ducha Świętego, pojawią się w was dary Ducha Świętego i staniecie się moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Moc Ducha Świętego naprawdę pomaga w głoszeniu Ewangelii. Moc Ducha Świętego naprawdę pomaga w przyprowadzaniu pogan do poznania Jezusa Chrystusa. Łatwiej głosi się Ewangelię, kiedy pojawiają się proroctwa bardzo trafne, kiedy pojawia się słowo wiedzy albo uzdrowienie. Kiedy rozmawiasz z kimś i nagle za chwilę mówisz, co jest w jego życiu. Także tak, pamiętacie to świadectwo, o którym mówiłem z Tarnowa, tego Michała, że pojechał do człowieka do Warszawy i opowiadał mu świadectwa o Jezusie, a ten pan mówi, że on nie wierzy w to, że Bóg istnieje. A Michał mówi, kiedy miał pan 8 lat, siedział pan na łóżku i płakał i mówił, Boże, przemów do mnie. I facet zbladł i mówi, skąd pan o tym wie? Nawet moja partnerka o tym nie wie. A dziewczyna mówi, naprawdę tak było? On mówi, tak. Skąd pan o tym wie? A Michał mówi, nie wiem, właśnie się dowiedziałem. Wiecie, łatwiej się głosi Ewangelię. Dlatego Jezus mówi, zostańcie i otrzymajcie moc. Ale jeśli już ktoś ma moc, to ma iść i czynić uczniami Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś z nas chce głosić Jezusa poganom i się rozwijać w tym głoszeniu, wzrastać dosłownie w głoszeniu Jezusa niewierzącym, to Jezus tutaj ustanawia pewną kolejność, że najpierw Jezus mówi, masz głosić w Jerozolimie, później w Judei, a dopiero później w Samarii, a dopiero później na krańce świata. To jest kolejność, którą ustanowił Chrystus. Jak słyszę o 18-letnich dziewczynach, które jadą do Japonii, bo są pełnoletnie, to jest zabawa w chrześcijaństwo. I nawet ich pastorzy, ich ojciec, bardzo znany pastor, po prostu nakręcił się, bo fajnie by było, jak córka by sobie pojechała do Japonii. Ale to jest zabawa w chrześcijaństwo. Co jest naszą osobistą Jerozolimą? Jezus mówi, jeśli chcesz wzrastać w głoszeniu Ewangelii, to musi w twoim życiu pojawić się twoja osobista Jerozolima. Twoja osobista Jerozolima to jest to pierwsze miejsce, gdzie głosisz Ewangelię. To najbliższe miejsce. I to są, po pierwsze, twoje dzieci, kiedy ty jesteś wierzący, twoja żona, to twoim podstawową Jerozolimą, od której powinieneś zacząć, to przyprowadzić swoje dzieci do Chrystusa. To jest pierwsi ludzie, których są mi najbliżsi, jak koszula ciała. Drugie, to są rodzice i rodzeństwo. Moja mama, tata, brat, siostra. Później są dalej ta Jerozolima, ale to nadal jest coś bliskiego, to są sąsiedzi. Koledzy i koleżanki w pracy, przyjaciele i znajomi. Jerozolima to jest miejsce, w którym ty mieszkasz i spotykasz stale tych samych ludzi. Ci, którzy są ci najbliżsi. To jest twoja osobista Jerozolima. To, co masz dosłownie pod duchowym nosem, tych ludzi, którzy są wokół ciebie. I wiecie, ludzie, którzy są najbliżej nas, rzadko chcą poznać twojego pastora i kogoś z twojego kościoła. Rzadko jest tak, że możesz do kogoś powiedzieć, wiem, że jesteś moją rodziną i mnie nie będziesz słuchał, to przyprowadzę pastora, on ci powie całą prawdę o Jezusie. On mówi, ale ja nie chcę znać twojego duchownego. No a to przyprowadzę ci taką mamę w kościele, fajną siostrę, która ci wszystko powie o Jezusie. A ktoś mówi, ja nie chcę znać tej kobity. Nasi najbliżsi znajomi rozmawiają i patrzą na twoje życie. a nie patrzą na to, że ty kogoś przyprowadzisz. Zobaczcie, później, kiedy już naprawdę głosisz Ewangelię, w twojej osobistej Jerozolimie następuje twoja osobista Judea. Judea to była kraina wokół Jerozolimy. To tak jakby można powiedzieć w warunkach polskich województwo. To są twoi dalsi kuzyni, czyli dalej mówimy o rodzinie, dalsza rodzina, znajomi, którzy się mieszkają trochę dalej. Czyli to jest twoja osobista Judea. Ludzie, którzy mieszkają dalej, nie blisko twojego miejsca zamieszkania, ale których znasz, gdzieś wyjechali. A później jest twoja osobista Samaria. A co to była Samaria? Żydzi nie zadawali się z Samarytanami, nie cierpieli. To tak jak my Polacy unikamy Cyganów. Nie lubimy Cyganów, ani Cyganie nie lubią nas. Zresztą my Polacy wielu narodów nie lubimy, ale to jest inna rzecz. Twoja osobista Samaria to jest kraina pogardzana. A to może być twój wujek alkoholik, którego nikt w rodzinie nie akceptuje i nikt z nim nie chce rozmawiać. To może być ciocia odludek. Ciocia tak nawiedzona, że lepiej do niej nie jechać. Albo brat narkoman. Ludzie, których znasz, a którymi wszyscy gardzą w twojej rodzinie i z którymi ty też nie chcesz mieć kontaktu, to jest Samaria. To jest coś niemiłego, że nie chcesz z nimi mieć kontaktu. I dopiero następna kraina to jest krańce świata. To są nieznajomi. I bycie misjonarzem na krańcach świata albo kimś, kto głosi Ewangelię na krańcach świata, to może być wyjazd ciebie do innego miasta, że Bóg ci kładzie na sercu wyjechanie do innego miasta i zakładanie kościoła. Ale jeśli jesteś mieszkańcem dużego miasta typu Warszawa, to może być tak, że Bóg do kogoś przemawia i mówi: sprzedaj mieszkanie na Białą Łęce i przenieś się na Ursynów, bo tam będziesz głosił Jezusa. Warszawa jest tak duża, że z jednego krańca miasta przenosisz się na drugi kraniec, to tak jakbyś był w innym mieście zupełnie. I to znaczy krańce świata. Głosisz ludziom, których w ogóle nie znasz. Natomiast wielu wierzących ludzi chce jechać do Afryki, bo tam jest przebudzenie. I powiem wam, rozmawiałem z kilkoma ludźmi, którzy głosili w Afryce. Tam się głosi łatwiej. Tam się masowo ludzie nawracają. Jeden z moich wykładowców w seminarium, pastor Leszek Mocha z Kościół Zielonoświątkowy, on mówi: lubię jeździć do Indii i głosić Jezusa, bo kiedy głoszę tam kazanie i daję wyzwanie, żeby wyszli do przodu, modlę się, to ludzie są uzdrawiani, wychodzą demony, dzieją się niesamowite rzeczy. I ten mój wykładowca mówi: najciekawsze jest to, że głoszę dokładnie te same rzeczy, co w Polsce u siebie w kościele na południu Polski i nic się nie dzieje. Tak jest w Azji, w Indiach i tak jest w Afryce. Że tam zwykła siostra, z którą rozmawiałem, która nigdy nikogo nie przeprowadziła w Polsce do Jezusa, nigdy nie widziała pod swoimi rękami uzdrowienia, jedzie do Afryki i mówi, że takie cuda się dzieją pod moimi rękami. Wiecie, łatwiej jest pojechać do Afryki. I wszyscy o tym mówią, że tam się masowo ludzie nawracają. Bo Afrykanie są duchowi. Afrykanie nie myślą jak biali ludzie, nie myślą głową, tylko myślą sercem. Dlatego wielu białych ludzi z Polski woli jechać do Afryki, bo tam się coś dzieje, bo tam widać efekty. Łatwiej o rezultaty głoszenia. Tam naprawdę się dzieje. Tylko że w Afryce mamy miliony nawróconych ludzi. W każdym kraju jest potężne przebudzenie w Afryce, nawet w krajach islamskich w Afryce. Jest masowo nawracają się ludzie. Nawet w takim kraju jak Sudan, gdzie jest wojna. Gdzie była wojna i nadal jest rzeź. Mało tego, za naszą wschodnią granicą na Ukrainie są wiele kościołów, które mają po parę tysięcy. I charyzmatycznych, i zielonych, i baptystycznych. No, wiele lat temu byłem w kościele baptystycznym w Kijowie, który miał 1200 osób. A takich kościołów jest tam na pęczki. I to jest tak niedaleko od nas. Wiecie, łatwiej je zgłosić gdzieś, gdzie widzisz rezultaty. A co z Polską? A co z twoją rodziną, z twoimi sąsiadami? Do piachu i do piekła? Każdego dnia w Polsce umiera 1000 ludzi. Czy to jest miłość? Właśnie zastanawiam się, jeśli ktoś naprawdę kocha ludzi i chce uratować jak najwięcej ludzi, to Polska jest na końcu list, jeśli chodzi o nawracanie się. To jest najbardziej zaniedbany duchowo kraj na świecie. Jeden z najbardziej. Ostatnio, całkiem niedawno rozmawiałem z moim przyjacielem Leszkiem Szubą z Ligi Biblijnej i opowiadał o człowieku, że facet jest z Argentyny. Poszedł do swojego pastora w Argentynie i mówi: pastor, ja bym chciał wyjechać na misję. Od wielu lat się o to modlę. Powiedz mi, najbardziej zniszczony duchowo kraj, gdzie jest najmniej wierzących. A pastor od razu mówi: Polska. Ciekawe, no nie? Facet z Argentyny. I wielu ludzi na świecie, którzy zakłada kościoły i się zajmuje misją na całym świecie, wcale nie myśli o Afryce. Najgorszy kontynent duchowo to jest Europa. A jednym z najgorzej rozwijających się ewangelizacyjnie, nawracających się ludzi to jest Polska. Jeśli ktoś mi mówi o tym, że kocha ginących ludzi, ale pakuje walizkę i jedzie do Afryki, kiedy wyjeżdża z kraju, gdzie jest duchowa nędza, to ja się zastanawiam, czy on kocha naprawdę ludzi, którzy idą do piekła. Wyobraźcie sobie taką historię, że bardzo bogata rodzina siedzi w bardzo drogiej restauracji, zamówiła ekskluzywny obiad, jedzą. I nagle wchodzi do tej restauracji kobieta, przynosi takie pyszne ciasto i mówi: dzień dobry, ja przyniosłam dla państwa ciasto na deser. Kobieta, która pochodzi z biednego domu, ma kilkoro dzieci i w domu zostawiła grupkę głodnych dzieci i nie ma już pieniędzy, żeby dla nich zrobić obiad. Ale przynosi pyszne ciasto dla ludzi, których stać na to, żeby kupić ciasto, i mówi: to dla was na deser. Wiecie, że dokładnie tak wygląda to duchowo w Polsce? Że Polska jest duchowo martwa, a my mamy wspierać kraje, gdzie po prostu są duchowo bogaci? Kościół w Chinach ma 100 milionów wierzących. Oczywiście Kościół jest tam prześladowany. W samym Iranie jest więcej nawróconych ludzi niż w Polsce. A to jest kraj islamski, gdzie za Ewangelię się idzie do więzienia. Ukraina. Tysiące nawróconych ludzi tam jest. Oczywiście finansowo Chiny, Afryka, Ukraina, to wiemy, że jest bieda z nędzą, no nie? Że wielu ludzi z Ukrainy, która przyjeżdża do Polski do zrywania malin, truskawek, mówią, że nie ma w ogóle pracy i oni nie wiedzą, jak koniec z końcem związać. Ale to, zobaczcie, przestańmy kłamać, że te kraje potrzebują duchowości. Te kraje potrzebują naszych finansów, prawda? Te kraje potrzebują, że jeśli nas stać, nas Polaków, to żeby pomóc komuś z Ukrainy finansowo, albo komuś z Chin, albo z Afryki, wysłać pieniądze na dziecko, które będzie miało internat, szkołę i możemy wesprzeć finansowo. Ale okłamywanie się, że te kraje potrzebują duchowości, to jest kłamstwo. To my potrzebujemy tych krajów bardzo często. Tu chodzi o finanse, a nie. My jesteśmy 100 lat za Afryką. My jesteśmy 100 lat za Afryką. Tam jest przebudzenie. To my potrzebowalibyśmy, żeby Afrykanie przyjeżdżali i nauczali nas. Parę lat temu przyjechał pewien pastor z Chin, z kościoła prześladowanego z podziemia. Spotykają się nielegalnie po piwnicach. I opowiadał masę historii pastorom w Warszawie, jak wskrzeszają zmartwych. No i jeden z pastorów mówi: ale weź mi wytłumacz, jak ty to robisz? Jak to działa? I on wtedy zrobił takie wielkie oczy i mówi: normalnie. No tak mówię, w imieniu Jezusa wstań. I on wstaje. Ale jak to działa? On dalej pyta, ten Polak. A mówi, i wtedy on zrobił takie wielkie oczy, bo wiedział, że to zacni pastorzy z Warszawy. No ale co, mówi, u was nie ma wskrzeszeń zmartwych? A mówi, nie, ani jednego w całym kraju. I wtedy on zrobił takie wielkie oczy. I co, teraz ja mam szkolić jakiegoś Polaka, żeby wysłać go do Chin, kiedy tam nawet zwykły pastor z małego zboru wie, jak wskrzesić zmartwych? Przecież to jest śmieszne wręcz. To my potrzebujemy Chińczyków w Polsce, którzy przyjadą i nas będą uczyć. Znaczy, tu chodzi o duchowość, nie o finanse. Także ja jako pastor jestem już zmęczony tym ciągłym okłamywaniem nas, że my musimy wysyłać misjonarzy. Pamiętacie drugi list do Koryntian, kiedy Paweł pisze o tym, żeby kościoły greckie zebrały pieniądze dla kościoła w Jerozolimie, który jest w strasznie trudnej sytuacji finansowej. Pamiętacie, co on napisał? Kiedy będziecie zbierać pieniądze dla Jerozolimy, to chodzi o takie dzielenie się finansami, żebyś nie dał za mało albo nie dał za dużo. Bo nie chodzi o to, żebyś pomógł tak bardzo, że sam się wprowadzisz w nędzę. No to jak ja mam pomagać duchowo kościołom, które są o wiele wyżej niż my? Mogę wspierać finansowo Afrykę. Mogę wspierać dzieci z Afryki, z Azji, ale nie, to, kiedy mówimy o wspieraniu duchowym, to jest jakieś nieporozumienie. Ci ludzie nas przewyższają duchowo. Daleko z przodu są. Każdego z nas, każdego też tutaj w tym miejscu, Bóg powołuje do głoszenia swoim najbliższym i sąsiadom. To nasz Król Jezus Chrystus rozliczy nas z każdej rodziny i sąsiada, którzy mieszkają wokół mnie. Wiem, że Bóg mnie nie rozliczy za waszych rodziców i za waszych sąsiadów, bo ja ich nie znam. Kiedy umrę, Jezus nie powie: ty, pastor, Zima, czemu ty nie głosiłeś rodzinie tej i tej? A ja mówię: w życiu ich nie poznałem. On będzie rozliczał każdego z nas z własnej rodziny, z najbliższych i sąsiadów. Zobaczcie, fragment, który mówi o tym, że Bóg nas powołuje do tego, żeby głosić Ewangelię żywego Jezusa Chrystusa, nie kościelnictwo. Mówię to jeszcze raz. Kiedy głosimy komuś Chrystusa, to nie zapraszamy go do naszego kościoła. Tu nie chodzi o kościół. Polacy nie szukają zmiany kościoła. Polacy muszą zazdrościć ci coś w twoim życiu, żeby powiedzieć, jak ty to robisz, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. I wtedy mówisz o Chrystusie, a nie o swoim kościele. Piąty rozdział Ewangelii, listu do Efezjan, piąty rozdział, ósmy werset, to jest to, do czego powołuje Bóg każdego z nas na tym miejscu. Niegdyś bowiem byliście ciemnością. I to jest prawda. Każdy z nas siedział w ciemności i w problemach. Lecz teraz jesteście światłością w Panu, dosłownie światłem. Kto jest światłem? Tu nie jest powiedziane, że Chrystus jest światłem. W innych wersetach jest powiedziane, że Chrystus jest światłem. Ale każdy z nas, który oddał serce Jezusowi i Duch Święty mieszka w nas, Duch Święty, Bóg, który mieszka w nas, powoduje, że to ty jesteś żarówką. To jest powiedziane, ty jesteś światłem w Jezusie. To my jesteśmy żarówką, którą Bóg wkręca w miejscach najbardziej ciemnych. Tylko, że mamy tendencję, że mówimy: Boże, nie wkręcaj mnie w to miejsce, to jest taka ciemne, że ja się boję. A Bóg pyta, to po co mi takie żarówki, które chcą świecić w sklepie z żarówkami? Bóg chce, aby każdy z nas świecił w miejscu, w którym jest ciemno. Zobaczcie, to są nasze rodziny, to są sąsiedzi, koledzy i koleżanki w pracy, nasi znajomi. Postępujcie jak dzieci światła. To jest ten sam werset, ósmy, końcówka. Postępujcie jak dzieci światła, po prostu bądźcie sobą. Tak jak jeden wierzący do drugiego mówi, już wiedzą, że jesteś wierzący w tym nowym miejscu pracy, o, dzięki Bogu, jeszcze nie wiedzą. Bo jak się dowiedzą, to będą się czepiać. Nie, to on ma mieć wpływ na pracę, a nie praca na niego. Ale wielu wierzących tak funkcjonuje. Słuchaj, nie, ja nie mogę, ja nie odważę się tam powiedzieć. Słuchaj, to są sami budowlańcy. Byłem przez 6 miesięcy w takiej firmie, gdzie, nie będę mówił, o czym ci faceci gadają przez 10 godzin. To są tak plugawe rzeczy, że... I to co, ja miałem powiedzieć, nie przyznam się do Jezusa? Wszyscy wiedzieli, kim jestem po pewnym czasie, bo sami zaczęli mnie pytać, że jestem dziwny. Nie wyjąłem broszurek i nie powiedziałem: dzień dobry, jestem z kościoła takiego i takiego, pójdziecie do piekła, jak się nie nawrócicie. Nie, po prostu mnie obserwowali. To ja mam mieć wpływ na ludzi wokół mnie, a nie ludzie na mnie. To ja mam być światłem. Zobaczcie, postępujcie jak dzieci światła. Owocem bowiem światłości jest co? Popatrzcie na ten dziewiąty. Co jest owocem światła, kiedy ty w pracy, w rodzinie świecisz? Jaki będzie efekt tego twojego świecenia? W każda dobroć, że zaczynasz kolegom, koleżankom w pracy i w rodzinie robić dobrze. Jak mogę mu dobrze zrobić, jak on robi mi niedobrze? No ale owocem bycia, że świecisz w Chrystusie, robisz dobroć. Dalej, sprawiedliwy jesteś. Ktoś cię skrzywdził, był niesprawiedliwy, a ty masz być sprawiedliwy. Kiedyś generał Lee, głównodowodzący Armią Południa, kiedy była wojna domowa, to był główny generał. Lee był bardzo głęboko wierzący i czytał Biblię. Dziwne to, nie? Przecież Bóg walczył po stronie północy. Bo północ była za zniesieniem niewolnictwa, a południe nie. Więc na pewno Bóg nie miał nic do czynienia z głównodowodzącym generałem Lee, który walczył przeciw zniesieniu niewolnictwa. Bóg nie walczy nigdy po żadnej stronie. To jest ciekawe, że Bóg nigdy nie był po stronie aliantów przeciwko Hitlerowi. Bo w armii Wehrmachtu też byli wierzący ludzie. Ale my mamy takie głupie myślenie, że Bóg po jakiejś stronie walczy. I kiedyś do generała Lee podszedł, generał Lee mówił bardzo dobrze o jednym ze swoich zastępców, który dowodził armią. Na co adiutant nie wytrzymał generała Lee, mówi: generale, ten człowiek, ten oficer, o którym generał tak dobrze się wypowiada, on nie przepuści ani jednej okazji, żeby generałowi tyłek obrobić. On non-stop mówi o generale źle. Na co generał Lee, głęboko wierzący facet, mówi: tak, ale mnie nie interesuje jego opinia na mój temat. Ja mówię to, co jest w moim sercu na jego temat. To jest bardzo dobry dowódca. To jest bycie sprawiedliwym. Ktoś mówi o tobie źle, a ty widzisz, że ten człowiek jest dobry w tym i chwalisz przed innymi ludźmi tego człowieka. A ludzie mówią: czy ty wiesz, że on non-stop o tobie mówi źle? A co mnie to obchodzi? To on ma problem z Bogiem. Ale ja widzę, jaki on jest dobry w tym. Taki był generał Lee. Zobaczcie, owocem światłości jest to, że mówisz dobrze o innych ludziach, że jesteś sprawiedliwy, że jesteś dobry. I końcówka tego wersetu 9 mówi, że jesteś żyjesz w prawdzie. I to jest bardzo trudne. Żyć w prawdzie o sobie, o własnej rodzinie. Badajcie, co jest miłe Panu. Jeśli ktoś jest żarówą, no to ciągle pyta Boga, co jest miłe dla Ciebie, Panie Boże? I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności. Czyli człowiek, który już jest żarówą, nie może znowu zamieniać się w ciemność. Kłamać, kombinować, bo wtedy ta żarówa już coraz słabiej świeci, aż w końcu przestaje świecić, zamienia się w ciemność. Raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje, pokryją mu wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko się staje jawne dzięki światłu. I tak jest, że kiedy ty zaczynasz świecić we własnej rodzinie, w pracy, jesteś taką żarówą, która świeci. Ten 13 werset mówi o tym, że przez twoje świecenie część ludzi się od ciebie odsuwa, bo wychodzą na jaw ich grzeszki, ich złodziejstwa, kłamstwa i tak dalej. Dlatego się mówi: zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Kto się ma zbudzić? No ten, który już jest w Chrystusie, ale zasnął. To my się mamy obudzić. To do nas ten werset mówi: obudź się, zacznij świecić. Do tego Bóg cię powołał, że masz świecić. I zmierzając powoli ku końcowi tego kazanka, chciałbym wam powiedzieć kilka takich rzeczy w nawiązaniu do głoszenia. Wiecie, łatwiej się głosi ludziom na ulicy. Łatwiej jest wyjść na Giżycko, zaczepić kogoś i powiedzieć: chciałbym z Panem porozmawiać o Jezusie Chrystusie. Powinniście zrobić tak: to nie jest prawda. Nie znam tej osoby, załącza mi się wstyd, stres, wcale nie jest łatwiej. A ja ci mówię, że jest łatwiej. Robiłem to. Robiłem w seminarium zielonoświątkowym. Wychodziliśmy, podchodziłem do dziewczyn i się wszystkie prawie nawracały. Fakt, że miałem kolczyk w uchu i długie włosy, ale się naprawdę nawracałem. Łatwiej jest zaczepić człowieka na ulicy i głosić mu Jezusa. Podchodzisz do człowieka, który nic o tobie nie wie, opowiadasz mu, jaki Król Jezus jest wspaniały w twoim życiu i mówisz: mam wszystko w Jezusie, całkowicie zmienił moje życie, słuchaj. Oczywiście część osób się nawet nie zatrzyma, tylko powie: nie, dzięki. A osoba, która już się zatrzymuje, bo mu powiedziałeś, że chcesz mówić z nim o Jezusie, łatwiej się do takiej osoby mówi, dlatego że ona cię nie zna i nie zna twojego życia. Możesz tej osobie powiedzieć, że Jezus cię uzdrawia ze wszystkich chorób, daje ci całkowite szczęście i rozwiązuje wszystkie twoje problemy finansowe. I tak właśnie wierzący na ulicach głoszą. Też tak głosiłem. A ta osoba w ogóle nie jest w stanie tego sprawdzić, co o tym mówisz. Obca osoba cię słucha i jest pod wrażeniem, bo musi albo to uznać za kłamstwo, wszystko, co ty mówisz, albo przyjąć. To jest prosty wybór. Albo mówi, ktoś się uśmiecha, taki student, i mówi: ta, bajdy opowiadasz, bzdury. Albo student, albo studentka stają na ulicy, takie przynajmniej w Warszawie, mówią: naprawdę takie... Naprawdę tak jest? A ty mówisz: no tak, no cokolwiek mnie boli, się pomodlę i jestem uzdrawiany. A finansowo naprawdę tak jest, że wszystkie masz... No, normalnie tak jest. I ta osoba po prostu daje się wkręcać i w to wchodzi. Później, kiedy ta osoba już przyjdzie do twojego kościoła i pozna bliżej twoje życie, okazuje się, że dwa razy zostałeś uzdrowiony z kataru. A twoje szczęście wcale nie jest takie szczęście, bo twoja twarz i zachowanie wygląda tak, jakby cię rodzinę zabili. A finansowo to prawda, jest ci łatwiej, bo bardzo często prosisz ludzi w kościele o pomoc finansową i pożyczasz od nich kasę i nie oddajesz. Kiedy człowiek już bliżej pozna twoje życie, to okazuje się, że wcale nie jest tak kolorowo, ale mówi, słuchaj, to nie jest wcale tak, jak opowiadałeś wtedy na ulicy. A ty się uśmiechasz i mówisz, za późno, już znasz Jezusa. Wiecie, że tak kiedyś rozmawiałem z chłopakiem, który tak głosił na ulicy? Podszedł w Katowicach do narkomana, który wstrzykiwał sobie heroinę i taką szybką Ewangelię mu sprzedał. Wiesz, że jeśli nie skończysz z tymi, nie oddasz życie Jezusowi, a oddasz życie Jezusowi, trzeba zrobić to i to, to pójdziesz do piekła? Ten narkoman się tak wściekł, że wyjął swoją strzykawkę i wbił mu w ramię. Mówi, no to umieraj razem ze mną, jak jesteś taki szczęśliwy, bo jestem nosicielem AIDS. I chłopak, ewangelista, zbladł, bo mu normalnie strzykawkę wbił w ramię. I mówił, że przez parę miesięcy się modlił i chodził cały czas na badanie i nic mu nie wyszło. Ale mówi, wtedy zrozumiałem, że to nie jest zabawa. Że nie mogę tak sobie po prostu wyjść i komuś sprzedać Ewangelię i mu nagadać i po prostu nie ponosić żadnych konsekwencji. Że to nie jest zabawa. Mówi, wtedy sobie zdałem sprawę, że w ogóle tego narkomana nie kochałem, nie zależało mi na nim, tylko chciałem w kościele się pochwalić, że głosiłem Jezusa na ulicy. I mówi, to była dobra nauczka dla mnie. Ale idź do swojej osobistej Jerozolimy. Dlaczego mówię, że jest łatwiej głosić na ulicy? Bo kiedy pójdziesz do swojej osobistej Jerozolimy, do twojej najbliższej rodziny, ojca, matki, braci, sąsiadów, i kiedy powiesz im, że Jezus jest twoim szczęściem i uzdrawia cię ze wszystkich chorób i rozwiązuje wszystkie twoje kłopoty finansowe, to co się stanie? Oni ci w to nie uwierzą, bo znają twoje życie. Oni wiedzą, że tak wcale nie jest. Dlatego łatwiej jest głosić na ulicy, niż głosić własnej rodzinie. Łatwiej jest z rodziną siąść przy kawie i herbacie i zacząć temat o Bogu, bo cię nie wygonią. Bo nawet nie ma w nas wstydu. Ale naprawdę zastanawiasz się nad tym, co mówisz, bo oni znają twoje życie. To jest twoja osobista Jerozolima. Bo twoja osobista Jerozolima, czyli rodzina i twoi znajomi, najpierw chcą zobaczyć twoje zmienione życie. Oni naprawdę chcą zobaczyć, że miałeś badania, tak jak ja, że przez 10 lat miałem refluks, a kiedy teraz rozmawiam z moją mamą albo z teściową, która nadal by chętnie mi kupowała leki na refluks, a ja mówię, nie mam refluksu. Mogę najeść się wszystkiego, nie mam refluksu. To wtedy one naprawdę zaczynają to łapać. Ja mówię, i to zrobił Jezus. Wtedy to ma dopiero sens. Twoja osobista Jerozolima chce zobaczyć najpierw zmienione twoje życie, a dopiero później usłyszeć słowa. Dlatego jest trudniej. Tak, w twojej Jerozolimie jest trudniej głosić, gdzie cię wszyscy znają. Ale na ulicy, gdzieś daleko, dlatego tak często ludzie wierzący wolą jechać do Afryki. Tam cię nikt nie zna. Nawet na drugi kraniec Polski jest dobrze pojechać i głosić Ewangelię na zaproszenie jakiegoś kolegi pastora, bo cię nikt nie zna. Możesz takie kity wciskać ludziom na ulicy, a oni mają jeden wybór, albo całkowicie to odrzucić, albo powiedzieć, naprawdę? To ja też tak chcę. Pamiętacie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział 42-47? Tam jest powiedziane, że po kazaniu Piotra nawróciło się tyle i tyle tysięcy. Wszyscy byli razem, wszystko mieli razem i działo się masę cudów i znaków przez apostołów i ludzie masowo się nawracali. Ale oni widzieli zmienione życie tych ludzi. Tam jest napisane, że oni mieli wszystko wspólne, że się funkcjonowali jak rodzina, pomagali sobie. Dalej w kolejnym fragmencie, chyba w 4 rozdziale, jest powiedziane, że postronni ludzie bali się do nich przyłączyć. No bo zobaczyli, jak Ananias i Safira padli trupem. I się to też rozniosło. Ludzie w Jerozolimie, kiedy czyta się Dzieje Apostolskie, nawracali się, bo widzieli zmienione życie znajomych. A dopiero później otwierali swoje serce na to, żeby słuchać tych znajomych. I bardzo często chrześcijanie chcą, żeby działo się tak jak w Jerozolimie, w Dziejach Apostolskich. Ale po prostu ci ludzie się nawzajem znali, ci Żydzi. To jest twoja osobista Jerozolima. I Jezus rozliczy nas osobiście za twoją Jerozolimę i za twoją Judeę. Ciebie, mnie, każdego z nas Jezus rozliczy za twoją Jerozolimę, a nie za krańce świata. Nie wierzę w to, że każdego z nas w naszym kościele w Giżycku Bóg powołuje na krańce świata. I tu chodzi tylko o finanse. I że gdyby wujek z Ameryki nawrócony przyjechał do nas i powiedział, a ja wykładam 2 miliony, jedziecie wszyscy ze mną do Afryki? To mamy rzucić pracę i pojechać do Afryki. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że Jezus nas powołał do Afryki. Na krańce świata. I Jezus każdego z nas tutaj powołał do naszej osobistej Jerozolimy, tutaj na miejscu. I widzę wyraźnie, że niektórzy bardziej kochają krańce świata od własnej Jerozolimy. I chcą wyjechać na krańce świata, bo tam nikt cię nie zna. I czy będą owoce nawracających się ludzi, czy nie, to i tak możesz przyjechać i powiedzieć, że jesteś wielkim misjonarzem, bo byłeś na krańcach świata. Misjonarz, osoba, która chce głosić Ewangelię poganom, która nie zaliczyła własnej Jerozolimy, Judei i Samarii, ale wyjeżdża na krańce świata, jest wątpliwym misjonarzem. I nie zamierzam takiej osoby wspierać ani duchowo, ani finansowo. Osoba, która wyjeżdża z Polski, pozostawia Polskę, własną Jerozolimę, ale chce głosić innym, kiedy najbliżsi tej osoby giną, nie mam zamiaru takiej osoby wspierać. Mamy wyznaczone zadanie od Króla Jezusa, każdy z nas. Nasza Jerozolima to jest Giżycko. To jest nasza Jerozolima. A nasza Judea to są okolice Giżycka, to są wszystkie małe miejscowości i wioski. A nasza Samaria to jest... To są ludzie, których nie lubimy. Z Giżycka i z okolicy. Ale tylko ty znasz tą osobę, której nie lubisz. Która nawet ciebie też nie lubi. Ale wiesz, że to jest ktoś, kim ty pogardzasz i on tobą, a Bóg chce, żebyś też mu pojechał i powiedział Ewangelię? To jest twoja Samaria. A krańce świata to jest dopiero gdzieś dalej. W stosunku do ludzi, których w ogóle nie znamy. To jest nasze powołanie. Do tego chciałbym was dzisiaj zachęcić. I z tego będzie nas Jezus rozliczał. I to nie są żarty. On będzie nas rozliczał z naszej Jerozolimy, Judei i Samarii. Nie będzie nas rozliczał z końca świata. Bo jeśli kogoś z was, jeśli ktoś z was zewangelizuje własną rodzinę, swoich najbliższych i będzie widział Bóg, że się w tym rozwijasz, to niektórych z nas powoła na krańce świata. Wierzę, że tak. I te krańce świata to będą dalsze miejscowości w Polsce, bo Polska jest, tak jak mówię, jednym z najgorszych krajów duchowości. I niektóry z nas wyśle, ale wtedy my jako Kościół staniemy za nim. Będziemy go wspierać duchowo, finansowo, ale nie jesteśmy powołani na krańce świata. My potrzebujemy, żeby Afryka przyjechała do nas. To my się musimy uczyć. Od Afrykanów, od Chińczyków. I powstają już kościoły chińskie w Polsce. Jest bardzo dużo ludzi z Afryki, którzy po prostu głoszą i wiedzą. Słyszałem kiedyś, jak jeden z pastorów z Brazylii, który mieszkał w Polsce ponad 10 lat, założył kościół w Białymstoku, zielonoświątkowy. I w końcu się zdenerwował, bo kościół miał tam z 50 osób, czy 100 może. Zdenerwował się i powiedział tak. Spędziłem w tym kraju 10 lat. I mam kościół 100-osobowy. W Brazylii miałbym już 2-3 tysiące ludzi. Jadę do Brazylii, mam już dosyć Polaków. I się spakował i wyjechał. Bo u nas kościół, który ma 50 osób, czy 100, to już jest mega kościół, to jest potężny kościół. Wcale nie jest łatwo. Prawie każdy misjonarz, który przyjeżdża z zewnątrz do Polski, ponosi porażkę. Bo to jest zupełnie inna duchowość. Mamy zupełnie inne problemy niż Afryka czy Azja. I to jest pustynia. Tutaj to jest duchowa pustynia. I trzeba zacząć od własnej Jerozolimy. A we własnej Jerozolimie nie jest łatwo. Bo twoja mama, twój tato, twoi sąsiedzi cię znają. Popatrzą ci w oczy i mówią, o czym ty człowieku mówisz? Przecież my cię znamy od dzieciństwa. No właśnie tak było w Nazaret. Jest powiedziane, że w Nazaret Jezus zrobił najmniej cudów. Dlaczego? Bo pochodził z Nazaret. I kiedy przyszedł do Nazaret, to oni siedzieli w ławkach, tak jak wy mówili, A skąd on to wszystko wie? Ty, Józek, skąd on to wie? Przecież on tutaj mieszkał, żadnych szkół nie skończył. To prawda, że on tak uzdrawia? No. To czemu u nas nie uzdrawia? No bo nikt w niego nie wierzy. I tak jest. We własnej rodzinie jest najtrudniej. Ale to jest prawdziwa dopiero szkoła ewangelizacji. Bo jeśli ktoś własną rodzinę zewangelizuje, to na ulicy będzie bardzo łatwo. Bo wtedy po prostu wiesz, co masz mówić i Bóg cię będzie używał. I to jest ścieżka kariery, którą ustanowił Jezus. Tak wygląda bycie misjonarzem. Jeśli ktoś to odwraca, to jest to dziecinada, to jest zabawa chrześcijaństwa. Bóg posyła nas do konkretnego miejsca, każdego z nas, do naszej Jerozolimy. Amen.